Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Aktualność Świętego Tomasza. Witam bardzo serdecznie naszych zaproszonych gości, pana profesora Andrzeja Grzegorczyka z Polskiej Akademii Nauk, profesora Władysława Strużewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego i ojca Tadeusza Bartosia z Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów. Więc proszę Państwa, chciałbym powiedzieć najpierw o tym, że dwóch spośród naszych zaproszonych gości do prowadzenia tej dyskusji miało już dzisiaj pierwsze spotkanie w Krakowie na podobny temat, dlatego że spotkanie było też zatytułowane Aktualność myśli świętego Tomasza, natomiast nie było tam znaku zapytania. I sobie myślałem w czasie tego spotkania, że na tym polega różnica między Warszawą i Krakowem, że my tutaj mamy te spotkania ze znakiem zapytania. Tak się myślę, w duchu trochę pyszniłem, ale wiecie Państwo, jak człowiek od razu powie o tej swojej pysze, to traci od razu całą zasługę. Równocześnie tracąc ją, ma szansę ją na nowo zyskać, jeśli sobie można pozwolić na taką... Znakiem zapytania w czasie dzisiejszego spotkania będzie na pewno profesor Grzegorczyk, ale ja ośmielam się przypuszczać, że także pan profesor Strużewski, który, gdy myśleliśmy wstępnie o tym spotkaniu, także przymierzał się do roli tutaj oskarżyciela świętego Tomasza, jeśli chodzi o jego antropologię. Proszę Państwa, wspólnym mianownikiem, jeśli tak mogę powiedzieć, wszystkich naszych zaproszonych gości, jest fakt opublikowania w ostatnich latach ważnej książki na temat filozofii człowieka. W przypadku profesora Grzegorczyka jest to książka Psychiczna osobliwość człowieka, którą nawet tutaj ze sobą mamy w dwóch egzemplarzach. W przypadku profesora Strużewskiego jest to zbiór szkiców z filozofii człowieka o wielkości. W przypadku ojca Tadeusza Bartosia jest to książka poświęcona teorii miłości świętego Tomasza. Nie zajmuje się całą antropologią, ale zajmuje się jej sercem. Jeśli tak, można ją krótko wobec antropologii usytuować. Natomiast zarazem każdy z naszych zaproszonych gości zajmuje się antropologią, mając za sobą inną drogę filozoficzną i myśląc o człowieku trochę w innym kontekście. Pan profesor Andrzej Grzegorczyk, jak Państwo wiecie z pewnością, przez całe lata zajmował się logiką filozoficzną i matematyczną przede wszystkim. Pan profesor Władysław Strużewski myślał o człowieku przede wszystkim w oparciu o teksty z wielkiej tradycji metafizycznej, a zarazem też często odwołując się do tekstów literackich, jak to widać szczególnie w ostatniej książce. Ojciec Tadeusz Bartoś z kolei szczegółowo analizował w ostatnich latach wielkie dzieło pseudo-Dionizego o imionach bożych i komentarz do tego dzieła świętego Tomasza. Więc licząc na to, że te różne drogi filozoficzne, różne konteksty, w których nasi zaproszeni goście myśleli o filozofii człowieka, zaowocują ciekawą wymianą myśli na temat świętego Tomasza i licząc na to, że pozwolą sformułować i rozbrzmieć ważnym tezom antropologii Akwinaty, jak i sformułować istotne pytania, które można byłoby filozofii człowieka świętego Tomasza dzisiaj zadać. Oddaję głos ojcu Tadeuszowi i życzę wszystkim Państwu miłego i owocnego spotkania.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do poprowadzenia tej dyskusji, w której chcemy się zastanowić nad tym, w jaki sposób Tomasz z Akwinu wyróżniał człowieka w świecie istot żywych. Czy to wszystko, co Tomasz z Akwinu mówił i pisał, na ile to ma dziś wartość, na ile dziś to spojrzenie ulega modyfikacji, na ile ulega uzupełnieniu. Ja się podjąłem w ramach wprowadzenia przedstawić króciutko przez w kilka minut, mam nadzieję, takie najbardziej podstawowe zręby tej myśli Tomasza Zakwinu o człowieku. Tomasz Zakwinu podejmował się opisania ludzkiej natury, idąc drogą filozoficznej spekulacji. Zasadnicze pojęcia, których używał, mają strukturę głęboko teoretyczną. W ich zrozumieniu nie wystarcza intuicyjne kojarzenie znaczeń słów. Potrzebne jest prześledzenie, w jakiej, jak Akwinata je definiuje i dookreśla. Gdy mówimy o opisie ludzkiej natury, warto zauważyć, iż samo pojęcie natury, greckiej physis, zawiera znaczący ładunek teoretyczności, jest ściśle definiowane. Oznacza sens czy też treść rzeczy, która jawnia się w jej działaniu. Podobnie dociekać należy znaczeń innych pojęć tomaszowej antropologii, takich jak dusza, ciało, władze, zmysły, uczucia, sumienie, pierwsze zasady myślenia i działania. Wszystkie one, choć w punkcie wyjścia mają swoje znaczenie potoczne, wyprowadzone z naturalnej obserwacji ludzkich zachowań, jednak w toku analizy filozoficznej znaczenia te zostają zmodyfikowane, najczęściej na zasadzie definicji regulujących. Jedną z naczelnych zasad analizy antropologicznej Tomasza była reguła rozpoznawania przyczyn po skutkach. By więc odtworzyć tomaszowy obraz człowieka, musimy podjąć się obserwacji skutków i wnioskować o przyczynie. W ten sposób, na podstawie obserwacji ludzkich działań i ich teoretycznego opisu, możemy dokonać adekwatnego opisu natury ludzkiej, która jest źródłem tych działań. To jedyna droga, uważał Akwinata, prowadząca do odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. Pytanie to jest podstawowym pytaniem metafizycznym. Quid est to jest pytanie o istotę rzeczy, quid ditas. Otóż istotę uchwytuje się poprzez podanie adekwatnej definicji. Poprawna definicja człowieka zaś brzmi, Tomasz cytuje Arystotelesa, człowiek to zwierzę rozumne. Zwierzę, animal, jest nazwą ogólną wszelkich istot żyjących. Ważne przejawy życia to funkcje wegetatywne, odżywianie, poruszanie się, rozmnażanie, ochrona siebie i potomstwa i myślenie. Rozumność, która pojawia się w drugiej części definicji, decyduje o człowieczeństwie człowieka. Jest jego differentia specifica, a więc szczególną, wyróżniającą osobliwością. Rozumność Akwinata opisuje podobnie jak wszystkie inne ludzkie potencjalności, idąc drogą od skutków do przyczyn. Obserwacja ludzkich zachowań, podobnie zresztą jak ma to miejsce we współczesnych naukach empirycznych, takich jak etologia czy humanetologia, prowadzi do stwierdzenia, iż człowiek jest istotą posiadającą szczególne predyspozycje. Akwinata owe określone możliwości wykonywania jakichś działań nazywa władzami duszy, potencje anime. Człowiek jako jedyne stworzenie na Ziemi jest zdolny do poznania prawdy, do poznawania prawdy. Definiując rozumność, najpierw pamiętać trzeba właśnie o tej ludzkiej osobliwości. W pewnym sensie należy postawić znak równości pomiędzy słowami rozumny a poznający prawdę. Prawda. Inne zwierzęta, choć posiadają niekiedy rozbudowany aparat poznawczy, nie są zdolne do poznawania prawdy. Dziś powiedzielibyśmy, że owa inteligencja zwierząt ma charakter wyłącznie adaptacyjny czy też techniczny. Choć bowiem zwierzęta rozpoznają jakieś stany rzeczy w świecie i bardziej lub mniej adekwatnie na nie reagują, nie potrafią jednak rozpoznawać ich prawdziwości. W sensie ścisłym bowiem, powiada Tomasz, poznanie prawdy jest aktem refleksji, refleksio nad własnym poznaniem. Jest sądem o prawdziwości sądu. Prawda nie jest więc samą adekwacją, ale stwierdzeniem orzekającym ową adekwację. Prawdziwość jest więc rodzajem myślenia o myśleniu. Idąc dalej tym tropem, prawda jest nie w poznaniu, ale w fakcie spostrzeżenia własnego poznania. Tylko człowiek jest zdolny do poznania własnego poznania. Intelligit intelligere. Nawiasem mówiąc, stwierdzenia te są izomorficzne ze współczesną semantyczną teorią prawdy, która lokuje ją w metajęzyku. Owa ludzka zdolność do refleksji jako myślenia o własnym myśleniu decyduje także o duchowości człowieka. Element niematerialny duszy ludzkiej W tym się odsłania, że myśl ludzka zdolna jest do zwracania się ku samej sobie. Sama w sobie jakby nieskrępowana czasoprzestrzennymi ograniczeniami przebywa. Dobro. Drugą cechą wyróżniającą człowieka w świecie zwierząt jest jego zdolność do intelektualnego rozpoznawania dobra i wynikająca stąd możliwość wyboru pomiędzy różnymi dobrami. Człowiek nie tylko chce, ale może także chcieć. Velit velle. Ta szczególna refleksyjność na poziomie woli stanowi kolejną przesłankę wskazującą na niematerialność, a przez to i niezniszczalność duszy ludzkiej. Dla Tomasza wszelki ruch i dążność w kosmosie jest ruchem ku dobru i jest jakimś rodzajem miłości. W człowieku jednak znaleźć można zdolność do miłości szczególnej, którą on nazywa wolą. Dzięki tej władzy człowiek dąży nie tylko do dóbr szczegółowych, ale ma w sobie ideę dobra ogólnego, ku któremu się skłania. Możliwość pytania o dobro ogólne jest warunkiem możliwości ludzkiej zdolności wyboru pomiędzy dobrami szczegółowymi. Z kolei możliwość wolnego wyboru, której zwierzęta nie mają, stawia człowieka przed dylematem, co wybrać. To pytanie staje się początkiem właściwej tylko człowiekowi działalności intelektualnej, którą Tomasz nazywa znanym nam dobrze terminem sumienie. Sumienie to słowo oznaczające szczególny rodzaj ludzkiego myślenia, w którym człowiek zastanawia się, czy jakieś działanie uznane za dobre nie stanie w sprzeczności i nie zniszczy jakiegoś innego dobra. Stosunek dobra szczegółowego do dobra większej całości jest kryterium moralności ludzkiego postępowania. Dobro jest tym, co przyciąga człowieka. Owa atrakcyjność dobra możliwa jest ze względu na jego ułożenie, proporcje, harmonię i blask. Dobro poznane Tomasz niekiedy nazywa pięknem, bonum ut cognitum. Dobro zawsze jawi się jako piękno, a Tomasz pozostaje tutaj wierny greckiej tradycji kalokagatia, piękna i dobra zarazem. Nie chcę przedłużać, więc zatrzymam się w tym miejscu, choć są to zupełnie podstawowe uwagi dotyczące antropologii Tomasza. Wydaje mi się, że w toku dzisiejszej debaty inne aspekty jego myślenia o człowieku dadzą o sobie znać. Teraz poproszę profesora Grzegorczyka o swoje wystąpienie.